Dobrze, kochani, chciałbym się dzisiaj dzielić na temat dobrej nowiny, głoszenia dobrej nowiny. Taki tytuł tego kazanka: prosta, tomowa, dobra nowina. Bardzo często my sami komplikujemy to mówienie innym o Jezusie, czyli dobra nowina, a jest to bardzo prosta mowa. I czym bardziej prostym językiem mówimy, tym lepiej. Jeszcze sprawdzę, czy to się nagrywa, bo psikusy mamy różne. Tak, działa. I zacznę od takiej historii. Pewien niewierzący rolnik, zdarzyło mu się, że przyszedł do kościoła, by posłuchać bardzo znanego pastora, który przyjechał akurat i głosił kazanie w tym kościele. Ktoś mu tam z sąsiadów wierzący powiedział, że mamy bardzo ciekawego mówcę. I ten pastor na wstępie swojego kazania powiedział, że moje dzisiejsze kazanie składa się z trzech punktów i jest poświęcone tematowi pieniędzy. Punkt pierwszy brzmiał: zarób ile zdołasz. Tak powiedział pastor. Pierwszy punkt: zarabiaj kasy ile możesz. Ten rolnik siedział obok swojego sąsiada wierzącego, więc go tak szturnął łokciem i mówi: ten facet ma głowę. Dobre kazanie. Później pastor doszedł do drugiego punktu i mówi, drugi punkt brzmi w ten sposób: zaoszczędź ile zdołasz. Ten facet, ten rolnik się ożywił jeszcze bardziej i mówi do swojego sąsiada, rolnika wierzącego: słuchaj, to jest najlepsze kazanie, jakie słyszałem w życiu. Następnie pastor przeszedł do trzeciego punktu i powiedział tak: dawaj tyle, ile zdołasz. Pomagaj ludziom, ile tylko możesz. Na co ten niewierzący rolnik do sąsiada mówi tak: mój Boże, zepsuł całe kazanie. Więc był niesamowicie podekscytowany tym kazaniem, a na koniec mówi: takie dobre kazanie, i zepsuł tym trzecim punktem. Gromadzenie bez dawania powoduje, że stajemy się niczym sadzawka stojącą wodą. Wiecie, mamy masę takich małych bajor, które nie mają dopływu i odpływu, prawda? Mamy duże jeziora połączone i tak dalej, ale woda czysta, pachnąca w takiej sadzawce musi mieć dopływ czystej wody i odpływ, prawda? A jak coś stoi, zarasta trzciną i po prostu to zaczyna nawet cuchnąć. Nie będę mówił o finansach, ale chciałbym tą historię z innego powodu wam powiedzieć. Dokładnie tak samo jest z głoszeniem dobrej nowiny, czyli opowiadanie mi, co zrobił Jezus w moim życiu innym ludziom. Po pierwsze, módl się o kogoś, ile możesz. Jeśli zamierzasz komuś głosić dobrą nowinę o Jezusie i powiedzieć o tym, co Chrystus zrobił w twoim sercu, bo zależy ci na tej osobie, chcesz, żeby ona była zbawiona, to musisz się modlić o tą osobę, ile tylko możesz. Czyli pamiętać o niej w ciągu dnia, modlić się wieczorem. Po drugie, słuchaj osoby, ile możesz. Kiedy już dojdzie do spotkania, to nie zachowuj się jak świadek Jehowy. Słuchaj, mam bardzo ważną rzecz ci do przekazania, teraz słuchaj. Nie. Drugi punkt brzmi: staraj się słuchać tą osobę, ile możesz. Bo nieraz jest tak, że ktoś nie ma nikogo, kto chciałby go wysłuchać. Mamy masę ludzi, którzy wszyscy mówią, ale nie ma chętnych do słuchania. Wiele razy było tak, że po prostu siadałem, słuchałem kogoś, słuchałem, człowiek gadał 2 godziny, na koniec powiedział tak: dzięki, pomogłeś mi. I nie powiedziałem nic, a on twierdził, że ja mu pomogłem. Słuchaj, ile możesz. To jest drugi punkt, bo ta osoba potrzebuje zobaczyć, że tobie na niej zależy. To jest ciekawe. Wiecie, jak trudno jest w dzisiejszych czasach znaleźć kogoś, żeby ktoś wysłuchał twoje problemy? Wczuł się w to, co mówisz? Trzeci punkt. Współczuj. No właśnie, to wyrasta z tego drugiego. Współczuj, to jest takie trudne słowo, empatia. Empatia to znaczy, że słuchając kogoś, zaczynasz się wczuwać w jego problemy. Ja tak mam, dlatego nie lubię chodzić po szpitalach, bo jak jeszcze nie byłem w małżeństwie i mojej żonie groziło ucięcie nogi, miała wypadek drogowy z ojcem. Jak poszedłem do niej odwiedzić ją, jeszcze byliśmy wtedy w narzeczeństwie, i te kobiety, które tam leżały, i jak zaczęły opowiadać, której ile kiszek wycięli, to po prostu krew mi odpływała tutaj z twarzy i mówię, muszę wyjść. I naprawdę szedłem na świeże powietrze. Jak ktoś mi opowiada o operacjach, jakie przeszedł, to po prostu ja za chwilę czuję, że zemdleję. To się właśnie nazywa empatia. Jak byłem małym dzieciakiem, oglądałem jakiś film, to jeśli główny aktor w filmie zrobił coś głupiego, to ja przed telewizorem się wstydziłem. To jest właśnie empatia. Słuchasz kogoś ile możesz i wczuwasz się tak w jego problemy, że zaczynasz czuć to, co on. Na przykład czujesz bezsilność, że ta osoba mówi, ja już nie wiem, do kogo przyjść i kogo prosić o pomoc. I to jest dobre uczucie, kiedy zaczynasz czuć to, co ta druga osoba. To jest trzeci punkt. Czwarte, głoś ratunek, czyli powiedz, jak ty się uratowałeś. Danusia często, jak z kimś rozmawia, to mówi, miałam taką siatę lekarstw, a teraz nie mam w ogóle. To jest ciekawe, no nie? Mówisz o tym, co Chrystus zrobił w twoim życiu, czyli mówisz, gdzie szukać ratunku. Głoś ratunek, ile możesz. I wszystkie mądre książki na temat głoszenia dobrej nowiny innym ludziom mówią, że przeciętny człowiek, przeciętny Polak musi usłyszeć 5 razy dobrą nowinę, ale to tak nie na zasadzie, że mu dasz 5 broszurek. Ponieważ mamy tutaj trochę więcej tych broszurek, to co pewien czas weźmiesz jedną i komuś dasz. I później po pewnym czasie stajesz tu z przodu i mówisz, ta osoba to beton. Głosiłam jej 5 razy, tak jak mówiłeś, i nic. Jak 5 razy głosiłaś? No dałam jej 5 broszurek. Tylko, że broszurka to nie jest głoszenie dobrej nowiny. Bo broszurka nie powie o tobie, tylko o kimś innym z Ameryki albo z Afryki. Wszystkie mądre książki mówią, że przeciętnie człowiek, zanim otworzy swoje serce i zacznie do niego coś docierać, musi 5 razy usłyszeć, taką poważną rozmowę z tobą przejść na temat osoby Jezusa Chrystusa. To jest czwarty punkt. Głoś ratunek, ile możesz. Piąty. Oczekuj rzeczy niemożliwych. Wiecie, kto się najczęściej nawraca? Osoba, o której byście pomyśleli, że się w ogóle nie nadaje do naszego kościoła. Znasz tego sąsiada, wiesz, że lubi wypić, zakląć, jest wigilijka i ty mówisz, szkoda zaproszenia, jeszcze mnie wyśmieje. Pamiętam, jak zakładałem seminarium zielonoświątkowym z kościół w Sieradzu. Moi koledzy na ulicy robili pantonimę i ewangelizację. Ja nigdy tego nie lubiłem, więc ja się zgłosiłem do rozdawania zaproszeń na wieczór w kinie ewangelizacyjnym. I pamiętam to dziś, jak szedłem ulicą, rozdawałem wszystkim zaproszenia i szła trójka alkoholików takim krokiem chwiejnym, 2 facetów i kobieta. Popatrzyłem na nich i mówię, im nie dam, szkoda. Szkoda tych zaproszeń. Ktoś za nie zapłacił, szkoda. Oni zobaczyli, że ja coś rozdaję, podeszli i mówią tak, a my też moglibyśmy dostać. Więc dałem im te zaproszenia i kiedy odeszli, wtedy się dopiero zaczęło. Usłyszałem, jak Duch Święty do mnie mówi wewnątrz. Coś bardzo niemiłego, powiedział do mnie Duch Święty. Umarłeś za tych ludzi na krzyżu? Ja mówię, nie, Panie. Jakim prawem decydujesz, kto ma pójść do nieba, a kto do piekła? A Jezus umarł za tą trójkę. Nigdy więcej nie decyduj, kto ma iść do piekła, a kto do nieba. Wiecie, że większość z was tak robi? Ta sąsiadka jest taka miła. Ona nawet bez nawrócenia by się fajnie u nas w kościele odnajdywała. Tak, my tak robimy bardzo często. A sąsiad, który knie, pije i tak dalej, uważamy, że nigdy by nie przyszedł na spotkanie albo nie chciał słuchać. Oczekuj rzeczy niemożliwych. Najczęściej nawracają się ludzie, o których byśmy nie pomyśleli, że się nawrócą. Chodzenie w wierze, w zaufaniu do Chrystusa, to jest spodziewanie się cudów. Rolnik, który sieje w polu i nie spodziewa się plonu, to jest rolnik chory psychicznie. Rolnik zawsze, kiedy jedzie w pole, oczekuje, że zbierze wielki plon, prawda? I modli się, i wierzący rolnik modli się, Panie Jezu, pobłogosław, żeby było jeszcze więcej niż w tamtym roku. Rolnik, który jedzie w pole, osoba, która głosi i nie oczekuje, że ktoś się nawróci, Osoba, która rozdaje zaproszenie na wigilijkę i mówi, i tak nie przyjdą, stanie ci się według twojej wiary. Nie przyjdą. Ci, którym ty zdałeś zaproszenie. Oczekuj rzeczy niemożliwych. I ostatni punkt, umów się na kolejne spotkanie. Kiedy głosisz tej osobie, twojemu sąsiadowi, komuś z pracy, umów się z nim na kolejne spotkanie. I mamy bardzo wiele osób w kościele, również w naszym Giżycku, które są rewelacyjne w pierwszych trzech punktach. Mamy bardzo dużo takich osób, u nas też, że dużo osób z nas się modli o kogoś, prawda? Regularnie, że nawet słuchamy tych osób o ich problemach, współczujemy im, nawet mamy tendencję, coś powiemy, czwarty punkt już zahaczamy i na tym się kończy. Ale mamy bardzo poważny punkt piąty i szósty. Oczekuj rzeczy niemożliwych i umów się na kolejne spotkanie. Zachowujemy się jak rolnik, który jedzie w pole i po miesiącu chciałby już na żniwa pojechać. Większość z nas ma z tym problem. Chcemy, żeby ktoś po jednej rozmowie z nami powiedział, słuchaj, ja się nawracam. To jest rewelacyjne, co ty mówisz. Nigdy nikt mi tak nie mówił. My byśmy chcieli właśnie trafiać tylko na takich ludzi w Giżycku i w okolicy. Że ktoś mówi, słuchaj, ja już od paru lat czekam na kogoś, kto by mi powiedział takie rzeczy o Jezusie. Ja się nawracam. Kiedy macie spotkanie? No nie jest tak, prawda? Nie umawiamy się na kolejne spotkania. Nie możemy funkcjonować jak straż pożarna. Duchowa straż pożarna. Wiecie, jak funkcjonuje Andrzej, kiedy jest na służbie albo mąż Kasi? Chłopaki, kiedy są na służbie, jadą do pożaru i kiedy gaszą budynek i część budynku się spaliła, myślicie, że później chłopaki jadą z powrotem do tego budynku za tydzień i pytają tego pana, a ma pan pieniądze na odbudowę tego budynku? A on mówi, no nie. No to my jako straż zajmiemy się tym. Czy straż zajmuje się zbieraniem pieniędzy na odbudowę budynku? Czy straż pożarna zajmuje się ubezpieczeniem budynku i odzyskaniem? No nie. Straż pożarna ma ugasić budynek i zadbać o bezpieczeństwo tych ludzi. I niektórzy z nas zachowują się jak duchowa straż pożarna. Czyli jak dowiemy się, że sąsiad pobił żonę, to zbieramy się na odwagę i mówimy, muszę pójść do tego sąsiada i mu powiedzieć o Jezusie. Jak się dowiadujemy, że sąsiadka rozchorowała się na raka, to mówimy, jadę na sygnale. Ale wiecie, że funkcjonujesz jak straż pożarna albo jak pogotowie? Od przypadku do przypadku. I wiecie, że bardzo często jest już za późno, albo bardzo często jest to tylko jednorazowy twój wyjazd do tej osoby. I teraz powiem rzecz smutną i może was to zranić, ale bardzo często to ty chcesz sobie pomóc duchowo i nie mieć wyrzutów sumienia. Taka jest prawda. Żeby kogoś przyprowadzić do Chrystusa, to po prostu trzeba nie zachowywać się jak straż pożarna duchowa, tylko regularnie z tą osobą głosić, oczekiwać rzeczy niemożliwych i umawiać się na kolejne spotkania. Nie możemy funkcjonować jak duchowa straż pożarna. Ludzie lubią z nami rozmawiać o tym, co ich kręci. Ludzie, kiedy pójdziesz odwiedzić sąsiada czy sąsiadkę, to ludzie mają ulubione tematy. I Polacy mają ulubione tematy. Sąsiadka najchętniej by porozmawiała z tobą o kolejnej sąsiadce, której nie lubi. To jest ulubiony temat. Polityka może być ulubionym tematem. Różne. Ludzie mają ulubione tematy. Temat Boga to nie jest ulubiony temat, prawda? To jest wstydliwy temat, prywatny. To jest taki temat, że ktoś siada z tobą wieczorem przy lampce wina i rozgląda się, czy nikt nie słyszy, no nie? No bo to jest temat strasznie wstydliwy, porozmawiać o Jezusie. To już łatwiej ludziom w PKP czy w PKS-ie rozmawiać na temat seksu. I się dzisiaj ludzie w ogóle nie wstydzą. W takich czasach żyjemy. Ale żeby wjechać autobusem i na głos mówić o Jezusie, jak z kimś rozmawiasz, to ktoś się cały czerwieni i zaczyna się kręcić. Bo nie chce być posądzony, że jest moherowym beretem, no nie? Jakimś ryzykowym czy innym. Zobaczcie, to jest bardzo wstydliwy temat nadal. Kiedy ludzie się nie wstydzą mówić o Bogu? Kiedy umierają. Kiedy człowiek umiera, to jest ciekawe, wtedy się nie wstydzi rozmawiać o Bogu. Kiedy zawaliło mu się wszystko w życiu. Kiedy w życiu faceta, który jest naprawdę sobie świetnie dawał radę, był takim twardym strażakiem, wali mu się wszystko w życiu, że nagle przychodzi do domu i się okazuje, że nie ma ciuchów żony i żona się spakowała i wyprowadziła. To kiedy w życiu faceta się wszystko wali, to wiecie, że taki facet chce rozmawiać o Bogu. Ten twardziel, który nawet sobie robił kpiny bardzo często, kiedy ktoś mu mówił. Ludzie chcą rozmawiać o Bogu wtedy, kiedy w ich sercu jest straszny strach. W chwilach zagrożenia, kiedy się boją, kiedy jest bardzo źle. Ale chodzi o to, żebyśmy my, ci, którzy znają Chrystusa, Króla, mówili do ludzi z taką pasją i z taką radością, jakby Jezus stał obok ciebie. To jest coś takiego, jak ja jako pastor stoję i ktoś... Ta Ela takie ma zachowanie, ta, która jest w szpitalu. Gdziekolwiek po prostu ją wiozłem, z kimkolwiek nie rozmawialiśmy, to ona mówiła, a to jest pastor. Wczoraj też tak było. Wezwał mnie tam na SOR-ze facet, który wypełniał dokumenty, lekarz. I mówi tak, kim pan jest dla pani Eli? Ja mówię, księdzem, ksiądz pastor. Dobra, tak wpiszemy, ksiądz pastor. No bo mówi, przyjaciel? Ja mówię, no znajomy. Dobra, wpiszemy ksiądz pastor. Znaczy, głoszenie dobrej nowiny to jest tak, jakby Jezus stał obok ciebie i ty mówisz, a to jest mój król. Ten król zrobił takie i takie rzeczy w moim życiu. Ludzie, którym mówisz o królu, są jak niemowlaki. Wiecie, że niemowlak wyczuwa niepokój? Jak mama płacze, to niemowlak co robi? Też płacze. Jak mama się czegoś boi, nie wiem, jak to niemowlaki potrafią, ale one też się boją. I kiedy ty po prostu mówisz o królu w taki sposób, że zaczynasz sztywnić, robić się czerwone i język ci się plącze, to ta osoba, która cię słucha, mówi, to może nie mów o tym, jak się tak stresujesz. To jakiś strasznie wstydliwy temat, tak? To może odpuśćmy sobie o tym, porozmawiajmy o czymś miłym. Ludzie dokładnie widzą, co się z tobą dzieje, no nie? To, co przyciąga ludzi i ich uwagę do Jezusa, to twoje osobiste przeżycia z Bogiem. Kiedy mówisz tylko o tym, co sam przeżyłeś z królem, to twoi znajomi cię słuchają. Ludzi nie interesują to, co przeczytałeś w książkach chrześcijańskich z Afryki. A wiesz, że jest taki kaznodzieja w Afryce, który gromadzi więcej ludzi na spotkaniach niż gromadził Jan Paweł II, nazywa się Reinhard Bonnke. Jest Niemcem. A ktoś mówi, co mi to obchodzi? Ci ludzie nie wierzą w takie historie, ale jak zaczynasz coś mówić o sobie, to wiecie, człowiek, twój znajomy ma problem, bo może powiedzieć, ty głupia jesteś, w takie rzeczy wierzysz? A Danusia może powiedzieć, ja nie wierzę, ja to przeżyłam. I wiecie, znajomy Danusi wtedy ma wybór, albo powiedzieć, że jest głupia Danusia, albo zdecydować, że Danusia mówi prawdę, prawda? To jest problem, ale jest bardzo łatwo odrzucić ludziom coś, co się dzieje w Afryce, w Ameryce i tak dalej. Nie można podważyć twoich przeżyć z Bogiem. I to muszą być proste historie, prosto opowiedziane. Czym bardziej prosto mówisz, jak do dziecka, tym bardziej ludzie rozumieją. Musisz się nauczyć gadać jak leper. Ten facet mówił naprawdę prosto i go ludzie rozumieli. Musisz mówić prostym językiem, jak do dzieci. Druga historia. Pewien amerykański sprawozdawca sportowy, bardzo znany, który był po prostu uwielbiany przez kibiców, mówił tak pięknym językiem i tak zachęcał do sportu, że po prostu ludzie lubili go słuchać. Kiedyś powiedział, jaka jest tajemnica jego sukcesów. Staram się, by moje słowa były zrozumiałe dla ucznia trzeciej klasy podstawówki. Staram się, aby to, co mówię o sporcie, to, jak komentuję mecz, było tak zrozumiałe, jak dla chłopca, który jest w trzeciej klasie podstawówki. Słuchajcie, on nie powiedział nic nowego, to napisał apostoł Paweł. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział i werset 17. On dokładnie zacytował Pawła. Paweł w pierwszym liście do Koryntian 1,17 pisze tak. Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił. O, to jest też bardzo ciekawe, że Paweł wcale nie dbał o to, żeby wszystkim chrzty wodne udzielać. W przeciwieństwie do obecnych pastorów. Że czym więcej, to jak niektórzy piloci w trakcie II wojny światowej rysowali krzyżyki na samolocie, ile strącili wroga. No niektórzy pastorzy po prostu chcą się chwalić, ile ochrzcili. A Paweł mówi, a mnie Bóg do tego nie posłał. Lecz abym głosił Ewangelię, czyli dobrą nowinę, i teraz zobaczcie, co tam jest napisane, i to nie w mądrości słowa. Tak macie w swoich Bibliach, w mądrości słowa? Słowo greckie, które tam Paweł użył, ma też inne znaczenie, w uczoności i naukowo. Kiedy Paweł stawał przed ludźmi, dbał o to, żeby to, co mówi, nie brzmiało, jakby był stał przed nimi wykładowca, pan profesor, a to był pan profesor. Paweł miał wykształcenie na poziomie profesury. Skończył najlepszy uniwersytet i był profesorem. Nie posłał mnie Bóg, żebym głosił w uczoności, w mądrości i tak dalej. Zobaczcie, co dalej mówi. I to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Słowo nie zniweczyć, dosłownie nie opróżnić krzyża. Że Paweł mówi o Chrystusie, który wisi na krzyżu, a ktoś mówi, a ja nie widzę tego Chrystusa na tym krzyżu. Możesz tak pięknie przemawiać, tak kwieciście i tak naukowo, że w końcu zniknie Chrystus w tej przemowie. To słowo można też tłumaczyć pozostawić pustym krzyż, że człowiek już nie widzi Chrystusa. Albo osłabić Chrystusa na krzyżu, spowodować zaniknięcie dosłownie. Czyli Paweł mówi tak, mówię tak, aby wskazywać tylko na Chrystusa, a nie na siebie i na moje piękne przemowy. Dlatego w jednym z listów napisał, że mówicie między sobą, to chyba do Koryntian napisał, że prostak ze mnie i prostym językiem gadam. Nie tak ładnie jak Apollos. Ale Paweł to robił specjalnie, bo Jezus tak nauczył. Tylko, że Jezus wskazywał na siebie i mówił też prosto. I Paweł też mówił prosto. Wcale nie chodzi o uczoność. Nie chodzi o to, żeby zabłysnąć. Kiedyś wierzyłem w to, że jak skończę filozofię na KUL-u, to będę tak mądrym człowiekiem, że każdego przekonam do Chrystusa. Ale później spotkałem ludzi, których potrafiłem przekonać i nadal nie oddawali serca Jezusowi. Najlepiej z człowiekiem po filozofii, po teologii, z panem profesorem, wiecie, kto rozmawia? Taka prosta kobietka, wierząca ze wsi. Bo ona powie tak, panie profesorze, nie wiem, co pan do mnie gada, bo mówi pan tak pięknym językiem, że nic nie rozumiem, ale jedno wiem. Kiedyś żyłam bez Jezusa. Powiem wam prawdziwą historię ze Stanów. Przyjechała pani doktor nauk społecznych. Przyszło pół miasta wysłuchać jej wykładu i w tej wykładzie wykpiła Chrystusa, że nie ma kogoś takiego, nie pomaga i to jest totalna fikcja, religia, którą sobie ludzie stworzyli. Ludzie wysłuchali, każdy się wstydził jej zadać pytanie, bo to pani doktor była, bardzo znana w Stanach Zjednoczonych. I facet siedział z tyłu, podniósł rękę i mówi, pani doktor, jestem tutaj znany w całym mieście, jestem biznesmenem. Przez 20 lat chlałem. Straciłem żonę, dzieci, na szczęście biznes ostał się. Skończyłem wszystkie terapie państwowe, chodziłem na spotkania AA, nikt mi nie pomógł. Aż w końcu spotkałem chrześcijan, którzy mi powiedzieli o żywym Jezusie Chrystusie i kiedy go zaprosiłem do swojego serca, uwolnił mnie od alkoholu. Pani doktor, pani chce mnie przekonać, że mit o Jezusie Chrystusie dał mi wolność? I facet totalnie ośmieszył jej cały wykład, bo wszyscy w mieście go znali. I on mówi, czyli uwierzyłem w kogoś, kto nie istnieje i ta wiara w coś nieistniejącego mi pomogła, mimo że wcześniej skończyłem najlepsze terapie i dalej piłem. Zobaczcie, nie chodzi o to, żeby głosić komuś w tak mądry sposób, że robisz na nim wrażenie. Kiedyś, kiedy byłem w seminarium zielonoświątkowym, poznałem chłopaka, który wychował się w domu dziecka, o którego się modliłem o chrzest Duchu Świętym i Duch Święty tak na niego stąpił, że modlił się po angielsku i nawet nie wiedział, że to angielski. Nawrócił się na ewangelizacji Billy Grahama w kinie. Było wyświetlane na ekranie. Billy Graham przemawiał w Stanach i to było łączenie się przez satelitę i facet przyszedł na to spotkanie i się nawrócił. Umówił się z dwiema dziewczynami, studentkami Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w kawiarni. Przyszedł, ale zanim on przyszedł, do tych dziewczyn dosiadł się taki mądrala z uniwersytetu, chłopak filozof, który chodził i wszędzie wykpiwał Boga, Jezusa. I on przyszedł taki podekscytowany, ten Piotr, i mówi: słuchajcie, nareszcie, zrozumiałem jak i zrobiłem to, dałem serce Jezusowi. Na co ten chłopak filozof mówi: a skąd ty w ogóle wiesz, że ktoś taki istnieje? I wiecie, ten prosty chłopak z domu dziecka popatrzył na niego takim przenikliwym wzrokiem, mówi: chłopie, ty naprawdę jesteś bardzo nieszczęśliwym człowiekiem. Ty nic nie wiesz i całe twoje życie jest w ruinie. Ty się lepiej nawróć. I wiecie, że gościu spuścił głowę i odszedł od stolika. Dlaczego to zrobił? Bo przed nim w jego oczach stał głupek. Tylko że ten głupek spotkał się z żywym Jezusem, który zmienił jego serce. I powiedział mu to wprost, w oczy. Najlepiej uczonych ewangelizują prości ludzie. Bo oni opowiadają o tym prostym językiem, co przeżyli z królem. A uczony chrześcijanin będzie próbował przekonać uczonego niewierzącego na zasadach uczoności. I ponosi klęskę. Wiele osób, kiedy mówi do kogoś, to mówi w ten sposób, tak w skrócie. Wiesz, Bóg mnie prowadzi, stale doświadczam Jego łaski, mówię ci cud za cudem w moim życiu. Bóg stale opiekuje się mną, uzdrawia mnie z każdej choroby i tyle razy mi pobłogosławił w życiu finansowo, że non-stop Bóg jest w moim życiu. Wiesz, co myśli niewierząca osoba, Polak, kiedy do niego w ten sposób gadasz? Że masz coś z głową. Ta osoba myśli, że zwariowałeś już. Mówienie w ten sposób do kogoś, że non-stop chodzisz pod obecnością Pana Boga i wszystko w życiu ci się układa, po pierwsze jest nieprawdą, prawda? Nie ma takich osób. I ta osoba, do której to mówisz, myśli, że zwariowałeś. Do ludzi docierają proste historie. Tego typu, jak ostatnio w radiu w Pruszkowie kolega pastor mnie zaprosił na żywo, miałem program z nim, mówi: opowiadaj najbardziej cudowne rzeczy, które przeżyłeś. Więc opowiedziałem o tym, że któregoś dnia z żoną nie mieliśmy w ogóle żadnych pieniędzy i idąc obok mojego banku usłyszałem głos: włóż kartę i wystukaj 1000 złotych. I tak zrobiłem i bankomat mi wydał 1000 złotych. Więc miałem wyrzuty, wtedy byłem baptystą, więc poruszyły mnie wyrzuty baptystyczne, że okradłem bank. Poszedłem do okienka i mówię: proszę panią, niech pani sprawdzi, czy w tym tygodniu były wpływy i czy coś wypłaciłem. Pani mówi: w tym tygodniu nic nie wpłynęło na pana konto. Ja mówię: a coś wypłaciłem? Jak mógł pan wypłacić, jak ma pan zero? I wiecie, taką historię w radiu opowiedziałem. To jest prosta historia. I ktoś może powiedzieć: to jest kłamstwo. Ja mówię: ale ja to przeżyłem. Albo inna historia prosta. Szkoliłem misjonarzy. Mieliśmy zjazd w Wiśle w grudniu. Kiedy pisałem do nich zaproszenie we wrześniu, mówię: weźcie narty i buty, bo w czwartek będziemy mieli kilka godzin wolnego i mamy obok stok i będziemy jeździć na nartach w ramach takiego rozluźnienia. Przyjeżdżamy, połowa grudnia do Wisły, a tam zielona trawka, świeci słoneczko i wiosna. Plus 15. Więc w poniedziałek na szkoleniu staję przed chłopakami i mówię: tak, sorry, ale pomyliłem się z tymi jazdą na nartach. I wstaje chłopak, mój misjonarz, i mówi do pana dyrektora od spraw misyjnych w ten sposób, czyli do mnie: a może byśmy poprosili naszego króla? Ale ja mówię: ale o co? Żeby w czwartek, żebyśmy mogli jeździć na nartach, żeby zesłał śnieg. Wiecie, w sercu miałem zero wiary. No wiecie, plus 15, a w czwartek za 3 dni. Ja mówię, dobra chłopaki, módlcie się. Znaczy powiedziałem, módlmy się, ale w sercu miałem postawę taką, że jak zaczęli wołać, w nocy zaczął padać śnieg. To było parę lat temu. Wisła została zasypana na metr śniegiem i została odcięta od Polski. Wstaliśmy rano i nie było prądu w całej Wiśle, bo były pozrywane druty, nie było w ogóle przejezdnych dróg, spadło metr śniegu, wyobrażacie sobie, w ciągu jednego dnia? Stanąłem przed nimi i mówię, teraz to zatrzymajcie, bo nie wyjedziemy stąd nigdy. Dalej padało. Więc oni znowu wznieśli ręce i mówią, Panie Jezu, a teraz to zatrzymaj. Zadzwoniłem do właściciela stoku całego i w czwartek jeździliśmy na nartach. Przeżyłem tą historię i mam na to 20 świadków. To jest prosta historia. Opowiadaj tylko to, co ty przeżyłeś z królem. Bo wtedy ktoś powie, bzdury gadasz. To znaczy, że jego serce nie jest gotowe, żebyś mu mówił o Jezusie. Albo ktoś powie, to niesamowite. I ty mówisz, i taki jest król. Mój król, Jezus Chrystus, którego wierzę, w jego oczach każdy człowiek jest na równi. I nie jest to ważne, czy to mówi arcybiskup, biskup, czy prosta dziewczyna, modli się. Mój król słucha wszystkich jednakowo i odpowiada. I to się dotyka, proste historie. I historie muszą mieć treść, a nie ogólniki duchowe. Co to jest ogólnik duchowy? Bóg ciągle mnie prowadzi. Bóg ze wszystkiego mnie uzdrawia, błogosławi mi finansowo i cud za cudem mówię ci. To jest świadectwo bez treści. To są takie ogólniki, że ten człowiek pomyśli, że zwariowałeś. Że sekta, do której chodzisz, wypruła ci mózg. Bo to jest świadectwo bez treści. Tak, lekarstwo homeopatyczne. Wiecie, co jest w homeopatii? Sam cukier, puder. Prawie. I tam 0,0 ileś po przecinku lekarstwa. Świadectwo musi mieć treść. Trzecia historia. Mam znajomego, który jest producentem sprzętu wędkarskiego i zapalonym wędkarzem. Opowiedział mi, jak kiedyś przez cały dzień nie złowił ani jednej ryby, mimo że założył świetną przynętę. Dopiero po kilku godzinach wyczekiwania zorientował się, że haczyk wędki jest złamany. Czyli miał super sprzęt, wędkę super, założył super przynętę i haczyk po prostu był złamany. Chrześcijanin, który głosi miłość Boga do ludzi, czyli dobrą nowinę, ale przemilcza prawdę, iż ta miłość objawiła się w krzyżu, nie złowi żadnej duszy. Może zainteresuje swymi naukami kilka osób, ale nie zdoła wskazać im drogi, którą jest Chrystus. Czyli możemy być mili dla kogoś, możemy kogoś ugościć, okazać mu miłość, ale jeśli nie powiemy sedna, czym jest dobra nowina, kto to jest Jezus, co zrobił dla ciebie, nie złowimy tej osoby. Znaczy nie przyprowadzimy ją do poznania Jezusa Chrystusa, prawda? Możemy mieć dobre chęci, jak ten wędkarz, który ma dobrą wędkę, ale najważniejsze jest to, żeby rybę złowić, żeby komuś powiedzieć, żeby ktoś otworzył serce. Czyli musimy w prosty sposób wyjaśnić, czym jest tajemnica krzyża. Że jest jedna droga, którą jest Chrystus. Wynajmowaliśmy w Mińsku salę na nabożeństwa w domu, w pałacu pięknym, dom kultury to jest. Zmieniła się pani dyrektor, wcześniejsza była bardzo życzliwa, druga była skrajna, taka religijnie i nam dała wypowiedzenie. Ktoś jej powiedział, że może, mieliśmy umowę podpisaną, że możemy ją do sądu podać. Więc wezwała mnie na rozmowę i mówi, a pastorzy mnie zachęcali, żebym ją podał do sądu. Ja mówię, nie chłopaki, nie zrobię tak. Bóg mnie przysłał do głoszenia dobrej nowiny w Mińsku, a nie do podawania ludzi do sądu niewierzących. Wezwała mnie, mówi, możemy się dogadać, ja jestem tolerancyjna. A ja mówię, pani dyrektor, ale Jezus jest nietolerancyjny. Bo Jezus mówił, tylko ja jestem drogą i nie ma poza mną drogi. Znaczy, najbardziej nietolerancyjna osoba we wszechświecie to jest król Jezus Chrystus. Nie wiem, czy obecny papież Franciszek zna drogę Jezusa Chrystusa, bo dla niego nawet islam to bracia w Chrystusie. Tak, poważnie, on takie rzeczy gada. Jezus powiedział, tylko przeze mnie możesz przyjść do Boga, mojego Ojca. To się nie dzieje przez islam, hinduizm, buddyzm i tak dalej. Jezus jest nietolerancyjny. To jest jedyna droga. Musisz powiedzieć komuś, że wszyscy zgrzeszyli. I najważniejsze w tym nie są grzechy sąsiada, tylko twoje. Wiesz, że Jezus, wisząc 2000 lat temu, wisiał za twoje grzechy? Widział ciebie? Że Jezus przyjmuje tylko do siebie winnych. I to jest największy problem Polaków. Dlatego tak mało Polaków się nawraca, bo Polacy się czują dobrym narodem, sprawiedliwym. Nie wywołaliśmy żadnej wojny. Tak się dzieje, jak ktoś za dużo Sienkiewicza i Mickiewicza czytam. Jezus przyjmuje tylko winnych Polaków. Że przychodzi Polak ze spuszczoną głową i mówi: jestem bandytą, jestem draniem, pomóż mi. Jezus tylko takich przyjmuje. I o tym też trzeba komuś wytłumaczyć. Musisz komuś wytłumaczyć, że musisz podjąć decyzję. Tak jak stałeś ze swoją przyszłą żoną i w obecności innych mówiłeś: biorę ją za żonę. Podjąłeś decyzję. Musisz komuś powiedzieć, to jest decyzja, że od tej pory Jezus jest twoim królem i panem, zbawicielem. Że musisz później prowadzić uświęcone życie, czyli żyć według księgi króla. Król ma księgę, król ma przekazania. Człowiek, który mówi, że kocha króla, a robi wbrew księdze, nie kocha króla. Król może ci w końcu ściąć głowę i to zrobi. Autorytet. Biblia jest autorytetem. A nie, że ktoś mówi: kocham króla, ale to ludzie napisali, to bzdury. I że musisz komuś wytłumaczyć, że musi być dowód na to, że twoje życie się zmieniło. Musisz mi udowodnić ty, że należysz do króla tak jak ja. A ktoś mówi: jak mam ci to udowodnić? Podaj jakieś dowody z twojego życia, że wcześniej twoje życie wyglądało tak i tak, a teraz jak oddałeś życie Jezusowi, to się zmieniło. Udowodnij mi to, że jesteś moim bratem. Pamiętacie w Dziejach Apostolskich, kiedy Paweł się nawrócił? Przybył do Jerozolimy i chciał przyjść na nabożeństwo do kościoła. Co zrobił kościół? Nikt mu nie powiedział, gdzie jest nabożeństwo, bo się wszyscy go bali. Dlaczego? Bo on się zachowywał jak gościu z SS. Mordował ludzi. I to wierzących. Dopiero Barnaba modlił się i Duch Święty do niego powiedział: on jest moim dzieckiem. I Barnaba poszedł, ryzykował życiem, że trafi do więzienia i mu zetną głowę. Wysłuchał Pawła i mówi: dobra, chodź, idziemy na nabożeństwo, powiem ci, gdzie jest. I go przyprowadził. Wiecie, jaką mamy tendencję my, ludzie wierzący dzisiaj, że ktoś tylko powie: jestem dzieckiem Bożym, a my mówimy: alleluja, on jest dzieckiem Bożym. I go od razu przyprowadzamy do kościoła. Nie, chłopie, udowodnij, że jesteś dzieckiem Bożym. Wyobrażacie sobie, gdyby były czasy takie, że zabijają za wiarę, tak jak w Chinach, czy w Iranie, czy dalej? Tak beztrosko kogoś byś przyprowadził do kościoła i później cały kościół byłby martwy? Nie, rozmawiasz z kimś i mówisz: udowodnij, że jesteś dzieckiem Bożym. A ten człowiek mówi: to chodź, porozmawiaj z moją żoną. Idziesz do jego żony, a ona mówi tak: pił, bił i nie zajmował się dziećmi. Przestał pić, przestał bić i zajmuje się dziećmi. I wtedy ty mówisz: jesteś moim bratem. A my nie patrzymy na zmianę życia, tylko ktoś powie: jestem wierzący. Ale to nie jest wierzący w ogóle. To, że ktoś twierdzi, że jest wierzący, to nie znaczy, że jest wierzący. Udowodnij, że jesteś wierzący. Czwarta historia. Pewien chrześcijanin pracujący jako przedstawiciel firmy handlowej, dużej firmy, gratulował znajomemu pastorowi udanego kazania. Był biznesmenem i po kazaniu podszedł do pastora i mówi: super kazanie. Mówi tak: kazanie było świetne. Gdybyś tylko pastorze, mówi tak, gdybyś był pastorze moim pracownikiem jednak w firmie, którą ja prowadzę, zwolniłbym cię. Na co pastor zdziwiony mówi: no ja, no przed chwilą powiedziałeś, że świetne kazanie i byś mnie zwolnił za to kazanie. To, co mówiłeś, było poruszające i ciekawe. Udało ci się przykuć moją uwagę na cały kwadrans, ale nie zachęciłeś mnie do działania. Nie powiedziałeś, jak wprowadzić to kazanie w życie i co ja mam praktycznie zrobić po tym kazaniu. W interesach najważniejsze jest, by człowiek, z którym rozmawiasz, chciał podpisać z tobą umowę, zaczął działać. Wygłosiłeś fajne kazanie, ale nie powiedziałeś, co ja mam z tym kazaniem zrobić. Zwolniłbym cię z mojej firmy. I to jest prawda. Najważniejszą rzeczą w kazaniu nie jest to, żebyście po kazaniu przyszli i powiedzieli: świetne kazanie. Bo wtedy ja mogę jako pastor wam powiedzieć: a co zamierzasz zmienić w swoim życiu? Nic. No przecież chodziło o to, żebym grzecznie siedział w krześle i wysłuchał twojego kazania. I powiedział ci komplement, że powiedziałeś dobre kazanie. No wcale to nie o to chodzi w kazaniu. Kazanie ma ci pokazać, z czym masz problem i jak, co zmienić w twoim życiu. Nauczycielom nie wolno poprzestawać na opisywaniu dzieła Jezusa Chrystusa. Powinni nakłaniać ludzi, aby podejmowali decyzje. Księga Jozuego 24:15. Jozue, generał Jozue, który wprowadził naród izraelski do ziemi, powiedział tak: dzisiaj zdecydujcie. Powiedział to do całego narodu. Stanął jako generał i do całego narodu żydowskiego powiedział: dzisiaj zdecydujcie, komu służyć chcecie. Czy Bogu, Jahwe, który nas wyprowadził z niewoli, czy chcecie chodzić własnymi drogami i robić, co wam się podoba? Pamiętacie Eliasza, proroka? Zrobił dokładnie to samo. Stanął przed Żydami i powiedział tak: dzisiaj zdecydujcie. Albo wierzymy w Jahwe, albo w te bożki. Nie możecie wierzyć w Jahwe i w bożki. Na tym polega istota chrześcijaństwa, że każdego dnia musisz decydować, czy chcesz być gorący dla Jezusa i za Nim całym sercem, czy chcesz być taki letni, jak to Jezus powiedział w Apokalipsie do kościoła w Laodycei. Jezus kocha ludzi szczerych. Wiecie, że Jezus ma lepszą relację z alkoholikiem, który mówi w ten sposób: pastory, piję, bo lubię. Ale jest szczery. Jezus ma bardzo poważny problem z dzieckiem Bożym, chrześcijaninem, który mówi: kocham Jezusa Chrystusa całym sercem. Ale nie czytam Biblii, nie modlę się i nic dla Niego nie robię, ale kocham Go. Jezus mówi: jesteś obłudnikiem, jesteś letni. Jedną nogą w świecie, drugą w chrześcijaństwie. Stawiaj ludzi przed decyzją. Kiedy głosisz dobrą nowinę, ja zawsze to robię, pytam się: kiedy ty stałeś się dzieckiem Bożym? Ktoś mówi, miałem taką rozmowę ze studentką, którą zabrałem kiedyś samochodem. Powiedziałem jej w oparciu o Ewangelię Jana, 1:12, że dzieckiem Bożym jest ten, kto go przyjmie i uwierzy w jego imię. Wytłumaczyłem, pół godziny z nią gadałem i na koniec mówię: niech mi pani powie, kiedy stała się pani dzieckiem Bożym. A ona na to mówi: jeśli stać się dzieckiem Bożym, to tak jak pan powiedział, to nie jestem dzieckiem Bożym. I wtedy mogę być pewny, że ona zrozumiała. Stawiaj ludzi przed decyzją. Pytaj, kiedy oddałeś serce Jezusowi? I wtedy do tej dziewczyny powiedziałem: ja nie wierzę w kościół, w którym pracuję. Wtedy akurat byłem baptystą. Mówię: baptyści też idą do piekła. Zapisanie się do mojego kościoła nie gwarantuje zbawienia. My nikogo nie zapisujemy. Od nas ludzie też idą do piekła, jeśli się nie podobają królowi. I żaden kościół pani nie zagwarantuje bezpieczeństwa. Bezpieczna będzie pani tylko w Chrystusie. Kiedy stała się pani dzieckiem Bożym? Pamiętacie Samarytankę? Nie będę już otwierał, bo nie mamy czasu. Wiecie, dlaczego ta kobieta oddała życie Jezusowi? Od czego się zaczęło? Wiecie, że w Biblii jest napisane, że Żydzi się nie zadawali z Samarytanami. Tak jak Polacy nie lubią Cyganów i Cyganie Polaków. Nie zadajemy się z Cyganami. Oni oddzielnie mieszkają, są dziwni i tak dalej. Wiecie, jaki Jezus znalazł sposób na serce Samarytanki? To się nazywa naturalny kontakt. Naturalny. Jezus nie wyjął z chlebaka broszurek ewangelizacyjnych. Nie wyjął broszurki Cztery prawdy duchowego życia, bo ta pani przyszła do źródełka naczerpać wody ze studni. I on podszedł do niej i mówi: przepraszam panią, mam bardzo fajną broszurkę, czy mogłaby pani ją przeczytać o Bogu? On wiedział, że ona z nim nie będzie rozmawiać. Wiecie dlaczego? Bo w tamtych czasach kobiety w ogóle nie rozmawiały z mężczyznami na ulicy. Bo był zakaz. A jeszcze Samarytanka? Poganka z Żydem? Wiecie, jak Jezus wykombinował naturalny kontakt? Najpierw odesłał uczniów. Jak kogoś ewangelizujesz, sąsiadów, to dobrze się zastanów, czy wziąć braci i siostry z kościoła. Lepiej ich odesłać gdzieś. Mówię wam, czasami jak kogoś weźmiesz na ewangelizację do swojego sąsiada, to ten sąsiad już nie będzie chciał mieć z tobą kontaktu. Bo brata, którego wziąłeś z kościoła, powiedział temu twojemu sąsiadowi, że modli się do bożków, że chodzi do fałszywego kościółka i mu tak pojedzie. Powiedzieć wam prawdziwą historię? Kościół baptystów z Krakowa przez wiele lat głosił Ewangelię w pewnej wiosce cygańskiej w Polsce pod Zakopanem. Ale raz ten kościół wpadł na pomysł, że zrobi sobie wyjazd zborowy. Ale ktoś musiał pojechać do cyganów, którzy byli już otwarci na Ewangelię. Wiecie, co zrobili? Zaprosili pastora cygańskiego z Polski. Kiedy przyjechali do tych cyganów za tydzień, to żaden z cyganów nie chciał z nim już rozmawiać. Wiecie, co zrobił ich cygan, nawrócony cygan pastor? Przyjechał i powiedział całą prawdę, że są bałwochwalcami, czarownikami, od diabła i tak dalej. Zamknął im drzwi do głoszenia Ewangelii. Taką im przysługę zrobił. Tak, własnemu narodowi. Jak głosisz Ewangelię, to się dobrze zastanów, kogo ty chcesz zabrać ze sobą. Jezus wiedział, że jeśli uczniowie będą siedzieć obok i przyjdzie ta Samarytanka, to oni by tak się zachowywali. Z babą gada? Przegrzało go? Z Samarytanką? Tak by było. Więc co zrobił? Powiedział, chłopaki, idźcie na zakupy. Ale gdzie? Do tej wioski samarytańskiej. Do Samarytan po zakupy? Tak. Wysłał ich. Jak zaczął ewangelizację? Siedział, przyszła pani, nie patrzyła na niego. Miała swoje wiadro, spuściła wiadro, miała stągwie, nalewa, a on mówi, zaczął od wody. Mogłabyś mi dać pić, bo jestem spragniony? Ona mówi, ty Żyd prosisz mnie? Ty Żydzie jeden? Zobaczcie, o czym on z nią gadał? Jak prześledzicie tą historię, gadał o niej z nią tylko o wodzie. Najpierw o zwykłej wodzie, później o wodzie, którą jest Duch Święty. To się nazywa naturalny kontakt. Że możesz zacząć gadać o chlebie, a później komuś powiedzieć o prawdziwym chlebie. Pamiętacie gościa przy sadzawce chorego? Masę ludzi siedziało tam i czekało, aż woda ze źródełka wybije, bo wierzono w to, że przychodził anioł z nieba, poruszał wodę i ona tak zaczynała bić i wtedy kto pierwszy wskoczył, to był uzdrawiany, nieważne z jakiej choroby. I ten gościu tam siedział i zawsze ktoś go wyprzedzał. Kupa chorych ludzi. Co robi Jezus? Pełen miłości przychodzi i tak każdego dotyka. Bądź uzdrowiony, bądź uzdrowiony, bądź uzdrowiony. Wszyscy aleluja i pobiegli. Już nikt nie siedział przy sadzawce, tak? Nie. Nikogo nie uzdrowił. Siadł obok faceta. Po prostu wyobrażacie, on leżał ten facet na jakimś takim posłaniu. On przyszedł, może kucnął albo siadł i zadał mu jedno z najgłupszych pytań. Pamiętacie, jakie mu zadał pytanie? Chcesz być zdrowy? Co on zrobił? Uderzył w potrzebę jego serca. Zaczął z nim rozmawiać o tym, dlaczego on tu siedzi. A później powiedział, wstań i idź do domu, jesteś zdrowy. I facet uwierzył w to, wstał i poszedł zdrowy do domu. To się nazywa naturalny kontakt. Naturalny kontakt, to jest, już kończę, polega na tym, że Duch Święty ci podpowie, co jest największą potrzebą tej osoby. Ale najpierw punkt drugi mówi, że musisz wysłuchać tę osobę. Najpierw musisz się w domu modlić. Już w modlitwie Bóg ci może powiedzieć, z czym ta osoba ma największy problem. Wiecie, że osoba chora na raka wcale największym problemem nie jest rak? Tylko może być strach przed śmiercią? Albo strach, że dzieci sobie nie poradzą? Albo strach przed tym, a co z mamą, która jest staruszką? Tu nie chodzi o raka bardzo często. I kiedy modlisz się o kogoś intensywnie, to Duch Święty może do ciebie przemówić i powiedzieć, problemem tej osoby w sercu jest to i to. A później idziesz i słuchasz tej osoby. I możesz powiedzieć, wiesz, zanim do ciebie przyszedłem, modliłem się o ciebie. I Bóg mi powiedział o tobie to i to. Czy to jest prawda? A ktoś mówi, tak. Zobaczcie, uderzasz w potrzebę tej osoby, ale naturalnie z nią rozmawiasz. Nie wyjmujesz żadnych broszurek, nie wyjmujesz tej czarnej księgi, jak Świadek Jehowy. Normalnie opowiadasz o tym, co król zrobił w twoim życiu. Prosty język i mówisz tylko o tym, co Bóg zrobił z tobą. To jest dobra nowina. To jest prosta gadka. To jest bardzo proste. I mówisz to z pasją, z radością. Bo podjąłeś w domu decyzję. Mam gdzieś to, co sobie ta osoba o mnie pomyśli. Kocham tą osobę, grozi jej piekło i ważniejsze jest to dla mnie, co sobie o mnie król pomyśli, a nie czy ta osoba przyjmie to, czy odrzuci. Mamy proponować lekarstwo. Niektórzy przyjmą, a niektórzy odrzucą. I bardzo często ci, o których myślimy, że odrzucą lekarstwo, nie odrzucają tego lekarstwa. Bo wielu facetom wali się w życiu i wtedy są otwarci, wtedy słuchają. Amen. Czy ktoś chciałby...